Książę i Fenicjanin szli prędko za miasto, wybierając mniej oświetlone strony ulic. Mimo to ludzie ucztujący na tarasach niekiedy spostrzegali ich, a spostrzegłszy, zapraszali do siebie lub sypali im kwiaty na głowy. Hej, wy tam nocne włóczęgi, wolano z dachu. Jeżeli nie jesteście złodziejami, których noc wywabiła na zarobek, przyjdźcie tu do nas, mamy dobre wino i wesołe kobiety. Dwaj wędrowcy nie odpowiadali na te uprzejme wezwania, śpiesząc swoją drogą. Nareszcie wyszli w stronę miasta, gdzie było mniej domów, a więcej ogrodów, których drzewa, dzięki wilgotnym podmuchom morskim, rozrastały się wyżej i bujniej aniżeli w południowych prowincjach Egiptu. Już niedaleko, rzekł Hiram. Książę podniósł oczy i ponad zbitą zielonością drzew zobaczył kwadratową wieżę barwy niebieskawej, na niej szczuplejszą białą. Była to świątynia Astoret. Niebawem weszli w głąb ogrodu, skąd można było ogarnąć wzrokiem całą budowlę. Składała się ona z kilku kondygnacji. Pierwszą tworzył taras kwadratowy o bokach mających po 400 kroków długości. Spoczywał on na murze w wysokości kilku metrów, pomalowanym na czarno. Przy boku wschodnim znajdował się występ, na który z dwóch stron prowadziły szerokie schody. Wzdłuż innych boków stały wieżyczki, po 10 przy każdym. Między każdą parą wieżyczek znajdowało się po 5 okien. Mniej więcej na środku tarasu wznosił się również kwadratowy budynek z bokami po 200 kroków. Ten miał pojedyncze schody, wieże na rogach i był barwy purpurowej. Na płaskim dachu tej budowli stał znowu kwadratowy taras, wysoki na parę metrów, barwy złotej, a na nim jedna na drugiej dwie wieże, niebieska i biała. Całość wyglądała tak, jakby na ziemi postawił kto ogromną kostkę czarną, na niej mniejszą purpurową, na niej złotą, wyżej niebieską, a najwyżej srebrną. Na każde zaś z tych wzniesień prowadziły schody albo podwójne boczne, albo pojedyncze frontowe, zawsze od strony wschodniej. Przy schodach i przy drzwiach stały na przemian wielkie sfinksy egipskie albo skrzydlate asyryjskie byki z ludzkimi głowami. Namiestnik z przyjemnością patrzył na ten gmach, który przy blasku księżyca na tle bujnej roślinności wyglądał prześlicznie. Był on wzniesiony w stylu chaldejskim i stanowczo różnił się od świątyń egipskich, naprzód systemem kondygnacji, powtórę pionowymi ścianami. U Egipcjan każda poważna budowla miała ściany pochyle, jakby zbiegające się ku górze. Ogród nie był pusty. W różnych punktach widać było domki i palacyki, płonęły światła, rozlegał się śpiew i muzyka. Między drzewami od czasu do czasu mignął cień zakochanej pary. Nagle zbliżył się do nich stary kaplan. Zamienił kilka słów z Hiramem i złożywszy niski ukłon księciu, rzekł: racz, panie, udać się ze mną. I niech bogowie czuwają nad waszą dostojnością, dorzucił Hiram, zostawiając ich. Ramzes poszedł za kapłanem. Nieco z boku świątyni, między największym gąszczem, stała kamienna ławka, a może o 100 kroków od niej niewielki palacyk, pod którym rozlegały się śpiewy. — Tam się modlą? — zapytał książę. — Nie — odparł kaplan, nie ukrywając niechęci. — To zbierają się wielbiciele Kamy, naszej kapłanki pilnującej ognia przed ołtarzem Astoret. — Któregoż ona dziś przyjmie? — Żadnego. — Nigdy. Odparł zgorszony przewodnik. Gdyby kapłanka od ognia nie dotrzymała ślubu czystości, musiałaby umrzeć. Okrutne prawo, rzekł książę. Racz, panie, zaczekać na tej ławce, odezwał się zimno kapłan fenicki. A gdy usłyszysz trzy uderzenia w śpiżowe blachy, idź do świątyni, wejdź na taras, a stamtąd do purpurowego gmachu.
Sam?
Tak.